Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Tytuł audycji nie odnosi się do geografii, tylko do tego, co jest sferą ducha. Wartości europejskie to wolność, równość, braterstwo. Wartości, których źródło tkwi w chrześcijaństwie, bo ono uformowało duchowe oblicze Europy. Obecnie jej centrum to Ukraina, musimy o tym powiedzieć, która broni wolności także naszej przed rosyjskim barbarzyństwem. Ale to barbarzyństwo było udziałem nie tylko Rosji. Ideologia komunistyczna znalazła w niej podatny grunt, natomiast nazizm znalazł glebę w Niemczech, narodzie chełpiącym się wielką kulturą, Schumannem, Goethem. Jak to było możliwe? Na tak postawione pytanie odpowiedzi chyba musimy szukać w historii. Do rozmowy zaprosiłem pana profesora Grzegorza Kucharczyka. To pracownik PAN-u oraz Ośrodka Badań nad Totalitaryzmem, autor wielu książek poświęconych problematyce polsko-niemieckiej, no ale też, powiedziałem, background profesora jest interdyscyplinarny i być może tutaj w tej interdyscyplinarności tkwi fenomen tego pisarstwa, nie waham się tak stwierdzić, pisarstwa historycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
To, co jest nowatorskiego właśnie w pana widzeniu historii Prus, Niemiec, dla mnie jako historyka również, który ukończył studia na Wydziale Historii na Uniwersytecie Poznańskim w ubiegłym stuleciu, w latach 80., to przekonanie o tym, że rola jednostki, władcy jest ogromna w kształtowaniu no właśnie habitusów całych narodów. Bo w marksistowskim jakby tutaj podejściu do historii, no to wielkie prądy, wielkie liczby, natomiast nie jednostka. Natomiast z pana pisarstwa historycznego no widzę wyraźnie, że determinacja jednego władcy no może robić, zdziałać wiele.
Tak jest. Spotykamy się tutaj z powodu tej książki, właściwie drugiego wydania, książki o dynastii Hohenzollernów, która niedawno ujrzała światło dzienne i rzeczywiście historia tego rodu pokazuje no, w tym sensie coś pocieszającego, że istotnie nie ma czegoś takiego w historii jak determinizm, że to tak musi być, że jakiś duch światowy, Weltgeist, jak mówił Hegel, idzie przez dzieje i miażdży wszystko, co nie pasuje do jego marszruty, no bo rzeczywiście dynastia Hohenzollernów pokazuje i stworzone przez nią państwo, Prusy, pokazuje, że jeden człowiek albo dwóch ludzi potrafi rzeczywiście swoją wolą i swoją pracą zmienić wiele.
Znaczy, czyli Hegel w pewnym sensie był tworem tego myślenia Hegla, tak? Takie państwo twórcze było pruskim tworem.
Tak, kolejność była taka. Najpierw Hohenzollernowie, potem Prusy, potem Hegel.
Znaczy, można powiedzieć coś takiego, że fenomen Prus, państwa, które wyrosło na piaskach, na piachach, na kiepskiej glebie, no to rzeczywiście dzieło wybitnych władców, świetnych administratorów, ale też tak pomyślałem sobie, że być może w obrębie tego rodu, jak to w przypadku innych rodów europejskich, nie było tej bliskiej wymiany genów, czego dowodem jest obraz Goi przedstawiający Bourbonów. Czy jest coś na rzeczy w tej tezie, panie profesorze?
Z pewnością tak. Tam nie było tak zwanych wsobnych małżeństw, gdzie w obrębie jednej rozgałęzionej dynastii dochodziło do mariaży dynastycznych. To rzeczywiście zgubiło Bourbonów i hiszpańskich, i francuskich. Po części także mocno dotknęło dynastię Habsburgów. Tutaj rzeczywiście te związki dynastyczne Hohenzollernów, one były mocno rozgałęzione, bo szły na wschód i na zachód. I Romanowowie, i dynastia niderlandzka, czy mniejsze dynastie niemieckie tutaj były, można powiedzieć, spokrewnione z dynastią Hohenzollernów. Tak, ale tak jak pan redaktor powiedział, dynastia Hohenzollernów, która stworzyła to państwo, czyli Prusy, dzięki swoim talentom administracyjnym i wojskowym, ale także umiejętności wykorzystywania błędów i niedociągnięć adwersarzy. Tutaj z perspektywy Hohenzollernów chodzi o błędy, które popełniała Rzeczpospolita i popełnialiśmy je seryjnie.
My do tego wrócimy. To, że Prusy wyrosły na europejską potęgę, a potem były lokomotywą zjednoczenia Niemiec, wynikało ze strategii, o której pan często pisze, obliczonej na czekanie na okazję, aby powiększyć terytorium. I tutaj decydujące są osobowości, wydaje się, na podstawie lektury pana książki wnoszę, czterech władców, mianowicie Elektor Wielki, Fryderyk Wilhelm I, czyli król sierżant, Fryderyk II, jego syn, no i u końca tej czwórki osobowość Otto Bismarcka.
który nie należał do dynastii Hohenzollernów, ale w prywatnych rozmowach podkreślał, że jego ród jest w Brandenburgii wcześniej niż przyszli tu w XV wieku Hohenzollernowie. No, pozwalał sobie na takie złośliwości, ale istotnie jest to, jak pan redaktor wspomniał, tu mamy trzech władców z dynastii Hohenzollernów, których panowania położyły fundament wielkości Prus, stworzyły rzeczywiście tą masę krytyczną, która potem zaprocentowała już w XIX wieku stworzeniem Zjednoczonych Niemiec, czyli potęgi w środku Europy. Wielki elektor panował w latach 1640-88, a potem tych dwóch, ojciec i syn, którzy nie znosili się nawzajem, ale stworzyli wielką monarchię, czyli król sierżant i Fryderyk II, zwany Wielkim, którzy razem panowali niewiele ponad lat 70, od 1713 do 1786. A potem już była cała seria miernot, albo tych, którzy też niekiedy trwonili to wielkie dziedzictwo zbudowane przez tych trzech władców. Ale rzeczywiście talent też Hohenzollernów polegał na tym, tak jak Wilhelma I, że on potrafił usunąć się, potrafił zrobić miejsce dla rzeczywiście wielkiego stratega z punktu widzenia Prus, jakim był Otto von Bismarck.
Elektor Wielki wyemancypował się od zależności od Rzeczypospolitej. To jest ten moment rzeczywiście, gdzie Prusy zaczynają rozwijać ekspansję. Czytając pana książkę, miałem takie poczucie, że szuka pan tych kluczowych decyzji, tych błędnych momentów, na przykład decyzji Polaków, i chciałby pan dokonać takiego magicznego zabiegu: nie idźcie tą drogą. Gdyby nie idźcie, bo to wiedzie do katastrofy. Mam takie poczucie, że gdyby mógł pan ingerować, to by zaingerował pan w historię po to, żeby ocalić Rzeczpospolitą.
Gdybyż historycy mieli taką moc, oczywiście, ale
o wiele... Magiczną
tak
moc.
Tak jest, o wiele bardziej chciałbym zwrócić uwagę współczesnym tym czytelnikom, którzy sięgną po tą książkę. Po pierwsze, że rzeczywiście nasze błędy z punktu widzenia Polski mają dalekosiężne konsekwencje geopolityczne, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli dzisiaj my zastanawiamy się i martwimy się z powodu istnienia czegoś takiego jak Enklawa Królewiecka, czyli okręg kaliningradzki należący do Rosyjskiej Federacji, wielki garnizon z rakietami Iskander wycelowanymi w Berlin i Warszawę, no to miejmy świadomość tego, że jest to właściwie, tak popatrzeć historycznie, daleka pozostałość tego, że kiedyś były tu Prusy i że my tego tak zwanego problemu pruskiego do końca żeśmy nie załatwili.
No pojawiły się tutaj też wśród niektórych generałów polskich taka intencja załatwienia tego problemu. Oczywiście to...
Czyli jest nadzieja, że jednak czytają książki o Hohenzollernach.
Tak. Od hołdu pruskiego do rozbiorów Polski. Właśnie. Cudowny obraz Jana Matejki. Ten moment potęgi Rzeczypospolitej i 1525 rok, jak mnie pamięć nie myli, no i potem 1773, pierwszy rozbiór Polski, tak?
Sejm rozbiorowy, który został zmuszony do zatwierdzenia. W tym roku mamy dokładnie w sierpniu 250 lat pierwszego rozbioru, podpisania pierwszej konwencji rozbiorowej w Petersburgu przez trzy mocarstwa. I to jest rzeczywiście, można powiedzieć, kulminacja tego wielkiego wzrostu Prus przy naszych wielkich błędach. Bo oczywiście ten zamyślony stańczyk na obrazie Matejki, hołd pruski, to on widzi dalej, prawda? Taki jest zamysł twórcy, artysty, i on widzi te wszystkie błędy, cały ciąg błędów, który został popełniony przez następców Zygmunta Starego. Ja piszę w tej książce, o której mówimy, że Traktat Krakowski z 1525 jeszcze nie był taki tragiczny, bo on dawał furtki możliwości przejęcia całości Prus, a więc mówię w skrócie królewca, przez Polskę. No, niestety następcy, poczynając od Zygmunta Augusta, syna Zygmunta Starego, zrobili wszystko, aby tych okazji nie wykorzystać.
No też, jak mnie pamięć nie myli, Jan III Sobieski, tak, usiłował zatrzymać ten proces ekspansji Prus, no przez tutaj sojusz z Francją, tak?
Tak, z Francją, Szwecją. To była ostatnia próba, mówimy o latach 70. XVII wieku, traktaty w Jaworowie z Francją i Szwecją, które miały otworzyć furtkę do powrotu Polski, do aktywnej polityki nad Bałtykiem. To się nie udało, także przez paraliżowanie Rzeczypospolitej przez opłacanych przez elektora jurgieltników, czyli tych, którzy szeroką ręką brali tak zwane fundusze europejskie.
Aha, czyli powiedziałem tak zwane wpływy jakby zagranicy w takim państwie jak Polska mając tak potężnych sąsiadów, no są czymś oczywistym, tak? I mają swoją długą, sięgającą już nie XVIII wieku, ale XVII wieku tradycję. Tradycję zdrady, tak to chyba trzeba
tak jest.
Nazwać.
Wizualizujmy tak. sobie sytuację innym obrazem Jana Matejki, Rejtan. Mhm. Sytuacja z Sejmu Rozbiorowego, tego, który miał zatwierdzać pierwszy rozbiór i ta karząca, wskazująca ręka zdrajcy Ponińskiego na tym obrazie. Symbol zdrady, potem Targowica. Ale ta niestety historia długiej zdrady zaczyna się już w XVII wieku i ci jurgietnicy opłacani przez Hohenzollernów, oni działają. Do dzisiaj w pruskim archiwum tajnym w Berlinie są spisy tych senatorów i posłów Polski, którzy brali pruskie talary za to, żeby informować elektora, co się dzieje na radach Senatu i żeby rwać Sejmy.
Ale też, jak sobie przypominam, Jan III Sobieski, kiedy był młody, jakby tutaj w ramach szwedzkiego potopu, jakby przystąpił do obozu Karola Gustawa.
Jest. To pokazuje, że no, nie ma ludzi idealnych, ale też pokazuje to, że jest czas na poprawę. No, jak wiemy, Jan III, właśnie najpierw hetman Jan Sobieski, a potem Jan Król jako Jan III, no, położył wielkie zasługi do Rzeczypospolitej, ale właśnie ten wielki elektor, który był jedynym zwycięzcą potopu, uświadommy sobie, ta wojna polsko-szwedzka skończyła się klasyczną zasadą, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Najbardziej skorzystał wielki elektor, bo on w 1657 roku, odpowiednio lawirując między Polską a Szwecją, uzyskał od Polski suwerenność w księstwie pruskim, co szczególnie nie podobało się zamieszkałym w księstwie pruskim Niemcom.
Mhm. Dlaczego?
I tu dochodzimy do istoty rzeczy. Wydaje mi się, że często ten wątek nam umyka w naszych opowieściach o Polsce, które od paru lat staramy się także za granicą utrwalać, często tylko reagując na oskarżenia wobec Polski, czytaj te słynne polskie obozy koncentracyjne wymyślone. Natomiast właśnie ta atrakcyjność Polski w sensie ustroju wolności, ona była w XVII wieku bardzo czytelna dla pruskich mieszkańców księstwa pruskiego, pruskiej szlachty i mieszczaństwa królewca, którzy byli etnicznie Niemcami.
I dla carskich bojarów też. Mówiono po polsku,
tak jest,
na Kremlu.
Język
tak?
polski w Moskwie do końca XVII wieku był językiem elity. Ludzi, którzy aspirują do tego, żeby być ludźmi wolnymi w każdym razie. I podobnie było nad Pregołą w Królewcu. I dopiero żelazna ręka Prusaków, czytaj Brandenburczyków, którzy przyszli tam do księstwa pruskiego, złamała tą opozycję twardą, żelazną ręką. Natomiast oni orientowali się na Polskę, na Rzeczpospolitą.
No ten proces jakby centralizacji władzy i zamordyzm nieprawdopodobny jest przedstawiany w historiografii jako cudowna modernizacja, czyli droga ku nowoczesności. Czy to jest właśnie cena, że złamanie wolnościowych dążeń określonych narodów no było ceną za ową nowoczesność? Co pan sądzi, panie profesorze, o tym, o takiej uwadze?
I temu towarzyszy taka kusząca teoria, że no właściwie polski republikanizm, można powiedzieć, miał wpisane w swoją logikę ubezwłasnowolnienie państwa. Czyli jak gdyby w związku z tym państwo, które kieruje się ustrojem republikańskim, nie ma instrumentów oddziaływania aktywnego na politykę zagraniczną. A ja pokazuję w tej książce o dynastii Hohenzollernów, że jednak Polska miała instrumenty oddziaływania, gdyby tylko była wola polityczna i pewne dalekosiężne takie strategiczne myślenie. Bo nawet przy tych wszystkich wadach ustrojowych Rzeczypospolitej w XVII wieku, które już mocno się ujawniały, Rzeczpospolita miała możliwości, miała instrumenty kształtowania polityki nad Bałtykiem, czytaj, mówimy tutaj o księstwie pruskim i Brandenburgii, na swoją korzyść. Tylko zabrakło pewnej też stałości i wykorzystania tego, co my dzisiaj nazywamy soft power, czyli tej atrakcyjności kulturowej Polski, która naprawdę była wtedy na przełomie jeszcze XVII-XVIII wieku w księstwie pruskim bardzo silna.
Ja przypominam sobie też książkę Janusza Ekesa, który postawił taką tezę, że ta demokracja szlachecka przez pierwsze 100 lat to dobrze działało. Dobrze, świadomość państwowa wśród polskiej szlachty była bardzo duża, no ten proces destrukcji no to jest związany też oczywiście właśnie z ogromną rolą czynników zewnętrznych.
To prawda.
Tutaj na to zwraca pan uwagę, panie profesorze, w tej książce bardzo, bardzo często.
To prawda. Ta historia, czy długa historia zdrady, która gdzieś tam w tych polskich elitach, części polskich elit politycznych wtedy była widoczna. No nieprzypadkowo w testamencie politycznym wielki elektor w 1667 roku radził swoim synom, aby jak najlepiej układali sobie stosunki z Rzeczpospolitą, która nie wymiera nigdy. I nie chodziło tu o propolskie nastawienie, mówię od razu, tylko elektor rozróżniał Rzeczpospolitą i Dwór Królewski. Rzeczpospolita, czyli Sejm. Z Sejmem trzeba dobrze żyć, ponieważ łatwo go sterować. Potem Fryderyk II napisze, że nie ma nic łatwiejszego i tańszego niż sparaliżować polski Sejm, bo wystarczy przepłacić jednego posła, a teraz już stawki są bardzo niskie.
I to tak zaczyna się historia zdrady, która jest bardzo mocno niestety wpisana w naszą historię, no, która ma wymiar szekspirowski również. Wbrew tym, którzy narzekają na to, że wszystko co interesujące to działo się w Europie Zachodniej, a tutaj nic interesującego specjalnie się nie działo. Przenosimy się do XVIII wieku. Nadwornym muzykiem w kapeli Fryderyka II był syn Bacha, Karl Filip Emanuel Bach. Fragment koncertu Es-dur na organy. Posłuchajmy. Karl Filip Emanuel Bach zapowiada romantyzm. Na pewno nerwowość, która jest w tej muzyce, to może rzeczywiście oddziaływanie psychopatycznej osobowości Fryderyka II.
Nie wiem, czy który grał na flecie.
No właśnie, który był na flecie rzeczywiście i najbardziej oświecony władca w XVIII wieku. Kiedy myślę o historii, to cieszę się, że się urodziłem Polakiem właśnie w owej cudownej polskiej anarchii, że moi przodkowie nie byli poddani takiemu straszliwemu zamordyzmowi, który panował w Prusach. Pewnej tresurze dokonanej przez, no można postawić taką tezę, psychopatycznego, tutaj szczególnie Fryderyka II władcę, tak?
Wielu biografów Fryderyka II zastanawia się, na ile te traumatyczne przeżycia jego dzieciństwa i wczesnej młodości, krótko mówiąc, no, które te lata on przeżył pod znakiem ciągłego bicia i upokarzania przez swojego królewskiego ojca, owego Fryderyka Wilhelma I, króla sierżanta, który znęcał się nad swoim synem i następcą tronu w obliczu dworaków całego dworu, tłukł go aż do krwi tą słynną swoją lagą. A potem kazał przyglądać się egzekucji jego przyjaciela, z którym próbował nieudolnie uciekać z dworu królewskiego. Przyszły Fryderyk II. Omdlewał, był cucony, musiał patrzeć, jak jego przyjaciel ginął. To złamało jego charakter niewątpliwie i sprawiło, że on rzeczywiście był patologiczny w tym sensie, że był, można powiedzieć, pozbawiony takich uczuć typu empatia, jakieś poczucie sprawiedliwości. Polityk wyjątkowo scyniczały, ale także wyjątkowo skuteczny, który no, paradoksalnie kontynuował dzieło swojego znienawidzonego ojca i doprowadził Prusy kosztem przede wszystkim Polski i poniekąd Austrii, także do potęgi. To trzeba powiedzieć. Fryderyk II fetowany na oświeceniowych salonach jako tak zwany król filozof, czytaj król ateista, ale jednocześnie zaprzysięgły wróg nie tylko w sensie politycznym, ale kulturowym polskości.
W gruncie rzeczy musimy pamiętać o tym, że polityka jednak to jest dziedzina, która toczy się trochę poza moralnością, tak, gdzie interes własnego państwa i racja stanu to są jakby naczelne zasady. Natomiast Polacy mają taką skłonność do moralnych ocen. Może tutaj przesadzam, panie profesorze. I to pomieszanie, za mało pragmatyzmu, a za dużo romantyzmu.
W pierwszej fazie swojej wypowiedzi doskonale pan streścił credo polityczne, którym kierował się Fryderyk II, które jest doskonale też przez niego samego opisane w jego kolejnych testamentach politycznych. Proszę państwa, testamenty polityczne Hohenzollernów to nie było rozporządzanie majątkiem, że podział ziem i ruchomości, tylko chodziło o pewną strategię polityczną, którą władcy dawali swoim następcom. I Fryderyk II w jednym z nich, z tych testamentów politycznych, sformułował taką zasadę, takie prawo, jak mówił, prawo wykorzystania sprzyjających okoliczności. A więc, jeżeli się nadarza okazja na przykład zabrać Śląsk Austrii albo zabrać Pomorze Polsce, to trzeba to zrobić, nie wahając się, nie patrząc na żadne traktaty, i dokonać specjalnej operacji wojskowej, i zająć tę ziemię, i on to robił.
Żadnych sentymentów w polityce, jednym słowem, tak?
Żadnych sentymentów, ale doskonale także Fryderyk II dbał o swój właśnie, o swoje soft power, dzięki sieci pożytecznych idiotów, tak to niestety trzeba nazwać,
na Wolter, czele z Wolterem, tak,
D'Alembertem i innymi tak zwanymi oświeceniowymi filozofami. Nim Prus jako państwa właśnie nowoczesnego, ale także państwa wielkiej, skutecznej armii, był utrwalony w Europie. No dość powiedzieć, że w cieniu tej legendy wzrastał młody porucznik wywodzący się z Korsyki, Napoleon Bonaparte. Sam o tym mówił.
Czytając właśnie znakomite osobowości Fryderyka Wilhelma I, króla sierżanta, i Fryderyka II, takie analizy wręcz psychoanalityczne, nie można jakby tutaj chyba nie zauważyć ogromnego wpływu takich psychopatycznej osobowości na całe społeczeństwo. I tutaj siłą rzeczy natychmiast uruchamia się ta wiedza dotycząca Rosji. Iwan Groźny, Opryczina, Piotr I, który też tutaj psychopatologia bez wątpienia miała miejsce, tak jak w przypadku Fryderyka Wilhelma. To jest wszystko było okraszone w takim aberracyjnym protestantyzmie. W przypadku Fryderyka II, natomiast w przypadku Iwana Groźnego to oczywiście też był maniak religijny, tak?
Oczywiście zawsze ryzykowne jest psychologizowanie w historii, ja tego unikam, no ale nie sposób, pisząc biografię wielkich Hohenzollernów, nie ująć tego, czy nie widzieć tego wpływu, tego, co działo się w sercach i umysłach tych ludzi, wpływu na całe państwo, bo istotnie Fryderyk Wilhelm I, władca brutalny, psychopatyczny, taki w sensie tej brutalności wobec własnego otoczenia, czy też urzędników, ale z drugiej strony, który był głęboko wierzącym kalwinistą, o tym pisał, dawał instrukcje religijne, jak wychować syna. I tak doprowadził do tego, że syn, późniejszy Fryderyk II, znienawidził religię, ponieważ widział, że tata, który się troszczy o jego wychowanie religijne, jednocześnie tatko bierze lagę i w obliczu swoich dworaków tłucze go aż do krwi i go upokarza. Więc naturalną reakcją tego młodzieńca, potem dojrzałego człowieka, było odrzucenie, wyparcie religii, traktowanie jako czegoś udawanego, czegoś, co tylko można wykorzystywać dla swoich celów.
A jednocześnie ten kalwinista nie ma wątpliwości, żeby przeprowadzić eksterminację cyganów na przykład, tak?
No tak.
Co jest pewną zapowiedzią Holokaustu.
Ja odnoszę się
za mocna teza, panie profesorze.
Ja odnoszę się do tego nimbu Fryderyka Wilhelma I, bo o tym władcy mowa, który wydał edykt nakazujący wywieszenie wszystkich cyganów, którzy znajdą się na terenie monarchii pruskiej. To jest taki nimb, który mówi teraz, zwłaszcza wśród niektórych historyków niemieckich, że to był władca taki modernizujący, taki ukierunkowany na nowoczesność. No, nie było tak. Na szczęście nie wszyscy urzędnicy pruscy słuchali swojego władcy i cyganie przeżyli.
Aha. Za dzieciobójstwo bodajże kobieta do worka z kotem albo z psem, tak?
Żywcem.
Była żywcem topiona, tak?
Niestety takie są te postanowienia rozkazów królewskich z czasów panowania króla sierżanta. To nie jest niestety wymysł, tak mówią źródła.
A historiografia zachodnia oczywiście pisze o tak zwanym oświeconym absolutyzmie. Tak,
no właśnie,
panie profesorze?
I warto tutaj taką soczewkę do tego przyłożyć, i jak to było z tym oświeceniowym, zwłaszcza ten przymiotnik sobie trzeba zweryfikować. No nie było tak, jak się niektórym dzisiaj wydaje, że oświecenie to była wolność. Nie.
Nie jest to chyba humorystyczne, ale można powiedzieć coś takiego, że Fryderyk Wilhelm I był jedynym człowiekiem w dziejach świata, który na sąd ostateczny przybył nie na Golasa, tylko w mundurze.
Tak, to był pierwszy w ogóle władca pruski, który na co dzień urzędował w mundurze. On pierwsze, co zrobił po rannych pacierzach, no to ubierał mundur i już w tym mundurze do końca dnia przebywał. Potem tą tradycję kontynuował Fryderyk II, jego syn. Tak, to jest rzeczywiście władca, który cierpiąc też fizycznie, no bo jego także dotknęła rodowa choroba Hohenzollernów, czyli artretyzm. On rzeczywiście traktował siebie jako pierwszego urzędnika i pierwszego oficera w państwie. To on tak naprawdę jest twórcą tego tak zwanego etosu pruskiego, czytaj militaryzmu, dyscypliny, no ale także takiego surowego protestantyzmu, który widzi w państwie pruskim ucieleśnienie Pana Boga.
Zostawił narzędzie w postaci armii i sprawnego państwa Fryderykowi II, który rzeczywiście zrobił z niego, z tych narzędzi, dobry użytek ku przerażeniu Europy.
Jeszcze trzecią rzecz mu zostawił, pełną kasę.
Tak.
I mając te trzy rzeczy, czyli pieniądze, sprawną administrację i wielką armię doskonale wyćwiczoną, pruski dryl też zaczyna się za króla sierżanta, Fryderyk II nie zawahał się tego użyć.
Na dworze pruskim panowała asceza, a jedyną przyjemnością króla to była posiedzenia tabaczne, tak?
Tak, kolegium tabaczne, czyli palenie długich fajek przy kuflach piwa i grubiańskich żartach, które uwielbiał król sierżant. To były te rozrywki, a w tym czasie w Dreźnie dopiero
to
było.
August, dynastia Wettingów, August II i August III Sas, od króla Sasa jedź, pi i zaciągaj pasa.
Popuszczaj pasa w Rzeczpospolitej, ale także w Saksonii. Trzeba powiedzieć, ja o tym piszę, że Prusy łupiły nie tylko Rzeczpospolitą, ale także swoich sąsiadów niemieckich. No właśnie Saksonia była regularnie łupiona i podobnie jak Polska zalewana fałszywą, zaniżoną monetą przez pruskich bankierów, tak żeby wydrenować to bogactwo. Także to jest także ta karta w dziejach Hohenzollernów.
To znaczy w takim kontekście historycznym ta nasza cudowna polska anarchia no jest czymś wspaniałym w gruncie rzeczy. Koniec końców tutaj, biorąc pod uwagę no właśnie skalę tej przemocy, jaka panuje u naszych sąsiadów, to w Polsce raczej nie miało miejsca. I zadziwiające jest właśnie to, że dzisiaj historiografia na przykład zachodnia pisze o Polakach jako barbarzyńcach na przykład, czy o Europie Wschodniej jako miejscem barbarii, gdy tymczasem to, co się działo chociażby właśnie w Prusach, no to jest barbarzyństwo z wysokiej półki.
Ja bym nie powiedział o polskiej anarchii i w ogóle nie użyłbym słowa anarchia w odniesieniu do ustroju Rzeczypospolitej. Też bym go tak pozytywnie nie absolutyzował, ale rzeczywiście w zestawieniu z tym, co budowali Hohenzollernowie w Prusach, to był ustrój, który dawał, czy miał w sobie wpisany potencjał do modernizacji takiej wolnościowej, byśmy powiedzieli. Czego daliśmy dowód pod koniec XVIII wieku, co szczególnie nie spodobało się w Berlinie, to trzeba powiedzieć. Fryderyk II, który rozsiewał po Europie te wszystkie memoriały szkalujące Polskę i Polaków, że jest to naród ostatni w Europie, który nie potrafi się rządzić, w tym samym czasie w tajnych listach do swoich dyplomatów w Petersburgu, do samej Katarzyny II, alarmistycznie ostrzegał, że jak Polacy tylko ograniczą liberum veto, to już koniec Prus i koniec Rosji. No, tu mamy do czynienia z typowym cynizmem.
Znaczy, utrzymywanie owej anarchii no, było jakby w głębokim interesie Prus i Rosji.
To prawda. Jednocześnie Fryderyk II widział, że ustrój Rzeczypospolitej jednak ma mechanizmy takie, które pozwalają dźwignąć się z tego bezwładu, zmodernizować państwo, nie kosztem deptania wolności najszerszej grupy obywateli, bo zwróćmy uwagę, Fryderyk Wilhelm I, król sierżant, także sprawił, że szlachta pruska stała się, można powiedzieć, warstwą służebną wobec państwa. Na wzór moskiewskich bojarów zresztą.
I korpus oficerski wywodził się ze szlachty tej, no rzeczywiście doskonałego instrumentu, który zresztą pokonał Napoleon w 1806 roku.
I to jest wielka nauka. Rok 1806 pokazuje, że nie jest tak, że ustrój absolutystyczny jest przepustką do sukcesów. Bo jednak w starciu z wielką armią napoleońską Prusy złożyły się jak domek z kart. To była rzeczywiście klęska państwa, które składało się jak domek z kart.
Z armią, która niosła jakiegoś ducha demokratyzmu, powiedzmy. Tutaj, tu możemy dyskutować oczywiście, czy Napoleon, czy też idee napoleońskie były demokratyzujące Europę. No w pewnym sensie były, tak.
Ale z pewnością dla nas stwarzały szanse zmiany tego fatalnego stanu po trzecim rozbiorze i to żeśmy wykorzystali. Nie udało się w 100%, ale Księstwo Warszawskie było tym, tą nogą włożoną w drzwi, można powiedzieć, i to wykorzystaliśmy.
Chciałem tak zadać takie pytanie, no, oczywiście ryzykowne, czy ta tresura własnego narodu zastosowana przez Hohenzollernów żyje w Niemcach? Znowu tutaj wchodzimy na te niebezpieczne rewiry psychologizowania. Ja tutaj odwołuję się do takiej refleksji francuskiego socjologa Pierre'a Bourdieu, który mówił o tym, że wdrukowywanie, świadomość jakby narodowa kształtuje się przez wdrukowywanie momentów krytycznych w dziejach danego narodu właśnie, że to może żyć. Ta trwałość habitusu jest dość zaskakująca według jego opinii. To się potwierdza w Rosji też na przykład.
Z pewnością. Ja bym się odwołał tutaj do pojęcia kultury politycznej, że pewne wzorce rzeczywiście kultury politycznej w Niemczech, które były, czy są związane z monarchią Hohenzollernów, one przetrwały, a więc na przykład myślenie w kategoriach Staatsraison, czyli racji stanu. Pruska racja stanu to był absolutny priorytet dla Fryderyka II i wszystkich Hohenzollernów. I to jak popatrzymy na dzisiejszą politykę Niemiec, bo często zastanawiamy się, o co właściwie chodzi Berlinowi, dlaczego tak się zachowują, jak się zachowują chwiejnie, zupełnie dwuznacznie, gdy chodzi o kwestię pomocy Ukrainie walczącej o nie tylko tak naprawdę o swoją wolność w tej wojnie z Rosją, no to trzeba pamiętać o tym właśnie prymacie racji stanu, który był rzeczywiście zapoczątkowany przez Hohenzollernów.
Po nazizmie wielką racją stanu Niemców stało się budowanie mocarstwa moralnego, tak?
Tak, ale zwróćmy uwagę. Pod koniec książki o Hohenzollernach o tym piszę. W ostatnich latach tym elementem mocarstwa moralnego w Niemczech to jest, można powiedzieć, odbrązawianie Hohenzollernów. Kiedy było w 2012 roku 300-lecie urodzin Fryderyka II, no to było ciąg wystaw, programów, różnych przedsięwzięć, które pokazywały Fryderyka II jako bardzo, bardzo nowoczesnego człowieka, który mówił po francusku, korespondował z Wolterem, grał na flecie, a w wolnych chwilach zbierał książki.
Czyli potwierdza się ta mocna teza postawiona przez Pierre'a Bourdieu o trwałości narodowych habitusów, panie profesorze, chyba tak, na podstawie tego, co przed chwilą słyszymy.
Tak, a naszych słuchaczy pozostawiamy z zagadką, co znaczy słowo habitus.
Charakter narodowy. Tutaj dziękuję, panie profesorze, za zdany egzamin z historii. Moim gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, znawca historii Europy, znawca głównie Niemiec, a na zakończenie koncert na flet, ulubiony instrument Fryderyka II, autorstwa Karla Filipa Emanuela Bacha, który grał, syn wielkiego kantora, grał w orkiestrze dworskiej Fryderyka II. Jeszcze raz dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję, miłego
dziękuję
słuchania.
Państwu.
Kierunek Europa.